Kazanie to takie chyba zła nazwa. To tak tutaj nikt nikomu nic nie każe. To jest takim się takim kojarzy z takim marudzeniem trochę. Nie wiem jak wam. Ja jestem bardzo zachęcony dzisiejszym nabożeństwem, ale nie tylko dzisiejszym nabożeństwem. Tak sobie pomyślałem, że chyba to kazanie to będzie taki najsłabszy punkt tego nabożeństwa. Ale miejmy nadzieję, że coś z niego odbierzecie. Mieliśmy bardzo dobre spotkanie rady już w czwartek i powiem wam, że taki zachęcony jestem od tego czwartku. Tak jak Gustaw też powiedział, wczoraj byliśmy w radości. Dzisiaj to nabożeństwo. Ja wiem, że ci, którzy dzisiaj nie mogli dotrzeć, to oni stracili i myślę, że dużo stracili. Ale wracając do czwartku, nie mogliśmy być w komplecie. Michał jeszcze się wtedy źle czuł. Chwała Bogu, że dzisiaj jest lepiej. Piotr jest cały czas w zakościelu, ale wszystko jest dobrze, też pozdrawia, wczoraj mogliśmy chwilę porozmawiać. I mieliśmy naprawdę bardzo dobry czas tego spotkania rady. Rozmawialiśmy też o takich rzeczach, że jakby to powiedzieć, chcielibyśmy, żebyśmy wszyscy jako Kościół spróbowali na niektóre rzeczy złapać dobrą perspektywę, ale tylko ci, którzy mają złą. Którzy na to niektóre rzeczy patrzą trochę nie z tej strony, co trzeba może, z racji jakichś tam obciążeń, wymagań, nakazów, zakazów. Myślę, że dobrze patrzeć z takiej Bożej perspektywy. Dzisiaj spróbuję trochę pokazać tej Bożej perspektywy na tyle, na ile mam umiejętności i mam nadzieję, że wybaczycie jakieś niedociągnięcia. Będę chciał mówić o przymierzu, może taki wstęp. Pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby przypomnieć niektóre rzeczy, jak Kościół funkcjonuje, ale nie dlatego, że Kościół funkcjonuje źle, że coś jest nie tak. I to właśnie ta perspektywa. Nie mówić dlatego, żeby napominać, żeby o czymś tam przypominać, ale żeby zachęcać i próbować pokazywać, jak wiele możemy z niektórych rzeczy odebrać, korzystać, jak wiele możemy zyskać. I myślę, że temat przymierza właśnie taki jest. Jeszcze wczoraj, jak spisywałem te myśli i czytałem wersety Starego Testamentu, no to siedziałem taki porażony, jak wspaniały jest Bóg, jak dobry, jakie niesamowite rzeczy obiecuje i w ogóle jakie rzeczy ma dla nas i nie tylko dla nas. Więc dzisiaj będzie chwilę o przymierzu. Tak przewertowałem wstecz. Ostatni raz, przynajmniej ja ostatni raz, 5 lat temu mówiłem coś na temat przymierza. Ale jak popatrzyłem w to kazanie, to tak połowę bym wyrzucił, więc myślę, że człowiek też się zmienia. Może nie to, że było złe, ale dzisiaj w innym kontekście chcę mówić. W ogóle czym jest przymierze? Czy wiecie, czym jest przymierze? Tak zupełnie po ludzku. Zawsze ja tak, jak ktoś wychodzi i zaczyna mówić tam o definicji ze słownika, to jakoś nie lubię tego, nie wiem, ale sam też to robię, także przepraszam. Ale przymierze to zwyczajnie umowa. Wiecie, to taka umowa i słownik tam mówi o jakiejś umowie międzynarodowej, ale to umowa, gdzie dwie strony się na coś zgadzają, na coś się dogadują. I to nazwane jest też przymierzem. I po ludzku to tak moglibyśmy powiedzieć, że każde ustalenie czy jakaś regulacja, na którą zgadzamy się wszyscy albo no, wszyscy, to jest przymierze. Ale bardziej będziemy opierać się na Biblii, na tym, co Biblia mówi na temat przymierza. Może nawet nie tyle, co mówi na temat przymierza, ale jakie znajdujemy przymierza w Biblii. I to słowo w Biblii użyte jest trochę ponad 300 razy, to stosunkowo niedużo. Jeśli popatrzymy, ile razy Biblia mówi o finansach, to jest kilka tysięcy razy. I Biblia mówi o różnych przymierzach. Można by je podzielić tak z grubsza na dwie takie kategorie. Przymierza między ludźmi i ludźmi i druga między ludźmi a Bogiem. I będę o tych drugich mówił, o tych, które są przymierzami między ludźmi a Bogiem, czyli te, które Bóg zawarł z ludźmi. I takie, wydaje się, że najprostsze tłumaczenie tego, jak Bóg rozumie przymierze, może nie jak rozumie, to też może zbyt za bardzo wybiegam, ale taka definicja przymierza, Boża definicja przymierza z Biblii, wydaje mi się, że to jest dobre tłumaczenie. To jest Jeremiasza 31 rozdział, 33 werset. I tam czytamy takie słowa. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. To takie streszczenie w pigułce, czym jest przymierze. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, różnymi tam implikacjami i tak dalej. Ja będę im Bogiem, a oni będą mi narodem. I na przestrzeni dziejów, jakie opisuje Biblia, możemy widzieć różne przymierza. Możemy być świadkami tego, jak Bóg zawiera te przymierza po to, żeby nawiązać z człowiekiem czy z ludźmi szczególne więzi. Bo co by nie mówić, my też możemy być uczestnikami tych więzi, jeśli tylko się zdecydujemy. I myślę, że jak wszyscy tutaj jesteśmy, to my zdecydowaliśmy się na to, żeby być uczestnikami tych więzi, być uczestnikami też przymierza, które Bóg zawiera. I Bóg w ramach tych więzi, w ramach tego przymierza, czy różnych tych przymierz, zobowiązuje się chronić swój lud, a w zamian spodziewa się tylko jednego, albo aż jednego, posłuszeństwa. Z czym, jak patrzymy w Biblii, na przestrzeni dziejów różnie bywało. Zresztą nawet z nami różnie bywa, gdzie często myślę, że zastanawiamy się, czego Bóg ode mnie oczekuje, albo co Bóg chce, żebyśmy robili. Dzisiaj Mirek fajnie powiedział, że posłuszeństwo Słowu Bożemu wystarczy i to by było, zamykałoby cały ten temat, jeśli chodzi o to, o posłuszeństwo. I dzisiaj będę chciał powiedzieć o takich 7 przymierzach, o których Biblia mówi, które Bóg zawarł z ludźmi. Ci, którzy lubią takie tematy, to wiedzą, że 7 ma głębsze znaczenie w Biblii, bardzo dużo tej liczby 7 jest, szczególnie w Apokalipsie, ale oznacza ona pełnię i doskonałość, a bardzo często łączona też jest właśnie z umowami, z przymierzami i ta 7 często występuje, dlatego i dzisiaj też będzie 7 przymierzy, 7 różnych przymierzy. 4 z tych 7, ja myślę, że nie powiem nic nowego, zawsze jak tutaj tak wychodzę, tak patrzę po was, to mówię, że sami znawcy siedzą tak naprawdę, co ja mogę tutaj powiedzieć nowego, kogo bym nie wyliczył, to wszyscy Słowo Boże znają bardzo dobrze, może to co najwyżej jakieś tam przypomnienie albo odświeżenie, ale z tych 7 przymierzy, które Bóg zawiera z ludźmi, 4 Bóg zawiera z narodem wybranym i większość z tych 4, bez względu na to, co naród wybrany zrobi, Bóg powiedział, że i tak je dopełni, i tak wypełni, i tak one się dokonają, co by nie robili. To też jest niesamowite, że Bóg patrzy i pomimo tego, co się dzieje, pomimo tego, jak naród wybrany powiedział, ja i tak powiedziałem, i tak zrobię. I pierwsze przymierze to jest przymierze, które Bóg zawiera z Abrahamem. To już pierwsza księga Mojżeszowa, tych wersetów, które mówią o tym przymierzu jest sporo, ja nie będę wszystkich teraz czytał, chociaż tych fragmentów dzisiaj będzie całkiem sporo. Myślę, że one są bardzo zachęcające i pocieszające. I w tym przymierzu Bóg obiecuje Abrahamowi wiele rzeczy, na pewno pamiętacie. Obiecuje, że rozsławi jego imię, że Abraham będzie miał wielu potomków, obiecuje to, że stanie się ojcem niezliczonej ilości narodów. Także taka olbrzymia obietnica dotycząca wielu kwestii i też w tym przymierzu Bóg składa obietnicę nie tylko samemu Abrahamowi, ale całemu narodowi wybranemu i określa granice geograficzne tej obietnicy, czyli ziemi, którą da w posiadanie. I tutaj taki krótki fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, 13 rozdział, 14-15 werset i czytamy tam tak. I rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota od niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ, na południe i na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Niesamowite to jest, że Bóg ma taką moc. Ja nie pamiętam, w którym gdzie akurat on stał, w którym miejscu, czy to było na pagórku, czy nie, ale wielu z was pewnie lubi góry, Michał też lubi góry, jak się wejdzie gdzieś na jakiś pagórek i jak jest ładny dzień, jak się spojrzy, to naprawdę daleko widać, w każdym kierunku, można się rozejrzeć. I Bóg mówi, że całą tą ziemię, którą widzisz, ja ją dam tobie. Innym zapewnieniem tego przymierza z Abrahamem jest fragment, też pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 13 werset. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. W skrócie można powiedzieć, że przymierze Abrahama dotyka takich rzeczy, jak jest to obietnica ziemi, potomstwa, błogosławieństwa i odkupienia. Ja bardzo krótko przez te przymierza przejdę, które Bóg zawiera, dlatego chcę dojść jeszcze do takiego przymierza między ludźmi a ludźmi, ale to może na koniec. Więc pierwsze przymierze z Abrahamem. Bóg obiecuje niesamowite rzeczy Abrahamowi i te rzeczy dokonuje, bez względu na to, co się będzie działo. drugie przymierze zostało nam nazwane, to jest przymierze palestyńskie. I to jest piąta księga Mojżeszowa. Zaraz przeczytam taki dłuższy fragment. Przymierze palestyńskie podkreśla kwestię ziemi, która została nadana w przymierzu Abrahama. I w odniesieniu do warunków tego przymierza, gdyby ludzie byli nieposłuszni, to Bóg sprawi, że zostaną rozproszeni. To jest, tutaj to przymierze też jest niesamowite, bo Bóg mówi, że jak będą nieposłuszni, to zostaną rozproszeni, ale Bóg sprawi i tak, że ostatecznie odbuduje ten naród. I ten werset, to jest piąta księga Mojżeszowa, to jest 10 wersetów będzie, od 30 rozdział od 1 do 10. To jest, myślę, że no niesamowity werset, który pokazuje, jak Bóg jest dobry, jak wspaniały, też jaką ma moc. I czytamy w tym fragmencie, wtedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze. I sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwym i liczniejszym od twoich ojców. I obrzeże Pan, Bóg twój, serce twoje i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeśli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. Niesamowite. Bóg mówi, choćby byli na krańcach nieba, to i stamtąd ich sprowadzę. Jak Bóg niesamowicie pokazuje, jaką ma władzę, jaką ma moc. Tak jak Michał dzisiaj mówił, kiedy Pan Jezus mówi, że tam pójdzie za człowiekiem, którym niesie dzban, Bogu z jego ręki zupełnie nic się nie wymyka, nie jest nic poza jego planem i tak jak Bóg planuje, tak to się wypełnia. Więc Bóg mówi, że rozproszy, ale też zgromadzi, dokładnie. Choćby naród jego wybrany był nieposłuszny, on zostanie rozproszony, ale też zostanie zebrany i wprowadzony do ziemi, która została mu obiecana. Kolejne przymierze to jest przymierze warunkowe i ono jest z Mojżeszem. To znaczy, że jeśli naród wybrany będzie posłuszny Bogu, to będzie się dobrze działo. Jeśli będzie nieposłuszny, to będzie się źle działo. Dla mnie zawsze takim obrazem tych wydarzeń jest Księga Sędziów, chociaż tych ksiąg i historii jest dużo więcej, ale w Księdze Sędziów widzimy, jak tam po prostu kręci się jak w kołowrotku. Od dobrego do złego, od złego do dobrego i tak na okrągło Pan Bóg interweniuje, dając sędziów, pomagając, żeby oni znowu mogli upaść. I to w tym przymierzu, to przymierze czytamy w piątej Księdze Mojżeszowej, tam od 11 rozdziału i dalej. I tego elementem tego przymierza było 10 przykazań, ale też pozostała część prawa, czyli pozostałych 600 przykazań, 300 nakazów i 300, znaczy 300 pozytywnych i 300 negatywnych nakazów, czyli co mieli robić, a co mieli nie robić. I tak jak widzimy, często naród wybrany, kiedy oddalał się od Boga, kiedy popadał w grzech, no to tego błogosławieństwo nie było, a kiedy zbliżał się do Boga, to błogosławieństwo było. I tutaj piąta księga Mojżeszowa, taki fragment, który przedstawia ten Boży warunek. 11 rozdział, 26-28 werset. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego, które ja wam daję, dziś daję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Czy jakoś inaczej jest wobec nas, czy jakieś inaczej to Bóg kieruje inne słowa do nas? Ja wiem, że my byśmy pewnie błogosławieństwo trochę jakimiś swoimi kategoriami wyznaczyli albo jakąś swoją definicją takiego ludzkiego błogosławieństwa, ale Bóg, myślę, że tak jak tutaj jesteśmy, trwamy przy Bogu, to Bóg błogosławi w różny sposób. Kolejne przymierze to jest przymierze zawarte z Dawidem. Wiecie, najciekawiej jest, zawsze to o tym przypominamy, że najwięcej zyskuje z osoba, która tu stoi, dlatego że ta osoba musiała to przygotować i tak naprawdę musiała się w to zagłębić. I powiem wam, że naprawdę czytając te fragmenty, tak mnie Bóg dotykał, jak jest wspaniały, jak niesamowite rzeczy ma dla nas, jakie błogosławieństwo. Nie powiedziałem tego wcześniej, bo chciałem to na później zostawić, ale kiedy Michał Szlachetka był ostatnio i mówił, takie jedno kluczowe w sumie zdanie czy stwierdzenie, powiedział: rozpalcie charyzmat. Powiedział nie, że nie na nowo, że nie od nowa coś, tylko na nowo. Że my czasem na niektóre rzeczy patrzymy, że one są jakimś obciążeniem czy coś, a tu zgodnie z tymi słowami, co Michał też mówił, ale z tym, co Bóg do nas ma, co często się tutaj przywija, abyśmy patrzyli, jakie Bóg ma błogosławieństwa dla nas, albo w co już nas wyposażył. Przymierze z Dawidem, to jest druga księga Samuela, 7 rozdział, też kilka więcej wersetów, od 8 wersetu czytamy. Teraz tak, powiedz memu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan zastępów. Ja wziąłem cię z pastwiska, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem i byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą i uczynię cię wielkie, i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał. I nie będzie się już trwożył i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio, odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuję ci też, Pan, że wzniesie ci dom, a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Bóg znowu obiecuje Dawidowi, że usunie wszystkich nieprzyjaciół przed nim, wywyższy jego imię, wprowadzi jego lud w miejsce, które w ziemię, którą mu obiecał, i więcej mówi, że jego królestwo i tron, na tronie zasiądzie właśnie ktoś z linii Dawida. Oczywiście wiemy, że ten fragment mówi o Jezusie i to przymierze właśnie podkreśla ten aspekt tego potomka. Obietnice złożone Dawidowi w tym fragmencie mają szczególne znaczenie. Bóg obiecał, że linia rodowodu Dawida będzie trwała na wieki. Wiemy, że ona nie trwała na wieki, ale właśnie ze względu na Jezusa, który zasiądzie na tym tronie, ona będzie przedłużona. I to by tak pokrótce cztery takie przymierza, czyli z Abrahamem, palestyńskie, czyli odnośnie ziemi, przymierze z Mojżeszem, przymierze z Dawidem, które Bóg zawarł tylko z narodem wybranym, ale kolejne trzy przymierza to są przymierza, które Bóg zawiera z całym światem. I to są przymierza, które na pewno znacie. Na przykład jednym z takich przymierzy jest przymierze z Noem, jakie Bóg zawiera i na pewno wiecie, czego dotyczy. Dotyczy tego, że Bóg powiedział, że już więcej nie sprowadzi potopu, nie sprowadzi takiej zagłady na ziemię, że i tym znakiem tego zawartego przymierza jest tęcza. Kolejnym tym przymierzem ze wszystkimi to jest przymierze z Adamem w Edenie, które Bóg zawiera. I tutaj ta konsekwencja grzechu, którego się dopuszcza Adam wraz z Ewą, ta konsekwencja spada na całą ludzkość. Bóg mówi, że jeśli nie będziesz z tego drzewa jadł, to będzie wszystko dobrze, tak w prostych słowach, a jeśli zjesz, no to będzie źle. No i Bóg dotrzymuje tego swojego przymierza, dotrzymuje słowa. Adam z Ewą przekraczają to przykazanie i kara spada na cały świat. I ostatnie przymierze, które Bóg zawiera z całym światem, to jest nowe przymierze. To jest przymierze, którego jesteśmy wszyscy uczestnikami. Ono zostało najpierw zawarte z narodem izraelskim, ale ostatecznie z całą ludzkością. I tutaj już możemy czytać o tym przymierzu, o jego zapowiedzi w Księdze Jeremiasza, właśnie 31 rozdział od 31 wersetu. I czytam tam takie słowa. Oto nadchodzą dni, wyrocznie Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Pana, wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie. Wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. To, o czym tutaj Bóg mówi, nie było możliwe w Starym Przymierzu, gdzie zwyczajnie za grzech, karą za grzech była śmierć, gdzie były konieczne ofiary. W Nowym Przymierzu Bóg obiecuje przebaczyć grzech, obdarzając poznaniem Pana. Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić to prawo mojżeszowe, o którym zresztą sam Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To też jest, myślę, że ciekawy fragment na wszystkie te, to jest w ogóle trudny temat odnośnie tego prawa ze Starego Testamentu, ale Jezus też powiedział, że nie przyszedł unieważnić, ale przyszedł wypełnić i stworzyć nowe przymierze pomiędzy Bogiem a Jego ludem. I obecnie zarówno Żydzi, jak i poganie pod nowym przymierzem, które niesie uwolnienie od kary za złamanie prawa. Mamy możliwość otrzymania daru zbawienia, ratunku i to wiemy z listu do Efezjan. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to podchodzi nie od was, lecz jest darem. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nowy Testament pokazuje, że nowe przymierze pomiędzy Bogiem a człowiekiem, które zapowiada Stary Testament, zostaje zawarte przez śmierć Jezusa. I to wszystko wiemy. To wszystko wiemy, jesteśmy nawet tego uczestnikami i to jest wspaniałe. Ale chciałem wam pokazać na przestrzeni tych kilku przymierzy, jakie Bóg zawierał, że Bóg dotrzymuje swojego słowa, że Bóg ma dobre rzeczy. Zobaczcie, że Bóg praktycznie w każdym tym przymierzu ma dobre rzeczy dla swojego narodu. Jeśli tylko jest to posłuszeństwo, jeśli tylko postępują ludzie, którzy należą do Boga zgodnie z Bożymi zasadami, to jest Boże błogosławieństwo w różnym aspekcie, w różnie objawiane, ale ono jest. Kiedy tego nie ma, tak jak tutaj czytaliśmy, zamiast błogosławieństwa jest przekleństwo. I dzisiaj chciałem dwa słowa jeszcze powiedzieć o przymierzu, który mamy w Kościele, o takim dokumencie, który tutaj mamy. Czasem może nam się wydawać, że to jakiś legalizm czy jakieś niepotrzebne zapisy. I dlatego chciałem powiedzieć, żebyśmy mogli spojrzeć na kwestię przymierza, również tego przymierza zawieranego między ludźmi a ludźmi tutaj w Kościele, od tej pozytywnej strony, od tej zachęcającej strony. Nie wiem, czy wiecie albo czy pamiętacie, co w tym przymierzu jest. Przymierze to pewnego rodzaju umowa, ustalenie, do którego zobowiązują się dwie strony. Najgorsze to zobowiązują, wiecie, to chyba jest niewłaściwe słowo, zobowiązują. Jakieś to powinno być bardziej zachęcające, że to z taką jakąś zachętą to powinno być, że nie zobowiązują, tylko tak z takim pragnieniem, tak, gdzie pragną dwie strony do tego dążyć czy w tym kierunku zmierzać. I w tym przymierzu, które tutaj zostało kiedyś, lata temu ustalone, mamy zapisane, że mogą je zawrzeć osoby nawrócone, które chcą iść za Jezusem, które chcą być częścią tej wspólnoty tu w Mińsku, które chcą czynić innych uczniami Jezusa. Na wszystko myślę, że powiemy amen bez dwóch zdań. I w tym przymierzu mamy takich kilka zasad zapisanych, które mają być, czy powinny być częścią życia każdego wierzącego człowieka. I pierwszym z nich jest chrzest. Myślę, że nikt z was nie zaprzeczy temu, że każdy, kto się nawróci, powinien dać się ochrzcić. I to nic dziwnego, kiedy wystarczy wspomnieć historię Filipa i Eunucha, mówi, jeśli wierzysz, Eunuch pyta się, czy możemy, jeśli wierzysz, możemy się ochrzcić. Drugim jest nabożeństwo. Czy po dzisiejszym nabożeństwie ktokolwiek mógłby powiedzieć, że to spotkanie tutaj jest czymś innym niż tylko Bożym błogosławieństwem dla tych, którzy tutaj dzisiaj byli? Tu nie ma jakiegoś przymusu, tu nie ma jakiegoś nakazu, nie ma jakiegoś grzechu, ale jest Boże błogosławieństwo, które Bóg chce wylewać na swój Kościół, jeśli tylko postępują zgodnie z tym, co Bóg nakazuje w swoim Słowie, czy do czego zachęca. Grupy domowe. Mam taki fragment napisany, on mi się jakoś nie do końca tutaj zgadza, znaczy może nie to zgadza, ale jakoś tak nie do końca, sam go do końca rozumiem, ale czy trwanie z innymi wierzącymi we wspólnocie to jest jakiś przykry obowiązek, czy coś złego? Mieliśmy ostatnio naprawdę bardzo dobre spotkanie w Rady, w Olesinie, nie będę bardzo się rozwodził, ale mieliśmy naprawdę błogosławiony czas. Mogliśmy spojrzeć jedni na drugich zupełnie innym okiem, naprawdę być błogosławieni przez to, że byliśmy razem, pomimo że rozmawialiśmy o trudnych sprawach, ale byliśmy w gronie wierzących. Mogliśmy dzielić się trudnymi rzeczami, ale też co pewno powinniśmy się radzić o wierzących ludzi, no bo kogo mamy się radzić? Ludzi ze świata? Kolejny to jest punkt tego przymierza. Ja myślę, że będziemy w kolejnych tygodniach czy w kolejnych miesiącach gdzieś tam rozwijać te punkty, żebyśmy mogli właśnie złapać tą lepszą perspektywę wszystkich tych elementów, czy to jest chrzest, czy nabożeństwo, czy grupa domowa, czy dziesięcina, która też tam jest i która nie zawsze, czy w ogóle wiecie, temat finansów, Bóg nam niesamowicie błogosławi jako Kościołowi. Jeśli Bóg błogosławi Kościołowi, to znaczy, że Bóg błogosławi wam. Jeśli wam błogosławi i wy chcecie ułożyć na to, co dobre, czy na to, co Bóg powołał do życia, bo to tak jak Mirek powiedział, my tu jesteśmy nie dlatego, że my wymyśliliśmy sobie, że tu będziemy, bo Bóg nas powołał do tego prawdziwego życia, do tego świętego życia, z tej ciemności do światłości właśnie w tym miejscu. To Bóg stworzył to miejsce, ten Kościół, stwarzając każdego z nas z osobna i chce temu miejscu błogosławić. Służba. Tu kiedyś z Dawidem miałem taką chwilę takiej rozmowy. Dawid mówi, że ma służbę. Mówi, Dawid, jaką ty masz służbę? Mówi, przecież ty pieniądze za to bierzesz. Mówi, to nie jest służba. Mówi, to jest praca. Wiecie, tak się, moja mama kiedyś pracowała w służbie zdrowia, teraz już nie pracuje. 32 lata pracowała, czy 33, już nie pamiętam. No i też zawsze było, że w służbie zdrowia. W służbie zdrowia. No może w służbie zdrowia, ale też tak to słowo służba tak... Może jakieś ma takie złe odniesienia, czy niewłaściwe. Tu też tak czytamy służba, że komuś trzeba służyć. Chociaż Jezus powiedział, abyśmy służyli sobie nawzajem. Ale tutaj chcielibyśmy bardziej spojrzeć na to, co znowu, co przypomnę, co Michał mówił ostatnio na kazaniu. Abyśmy nie musieli szukać dla siebie miejsca pośród rzeczy, które dzieją się w Kościele, ale abyśmy mogli odebrać od Boga, co Bóg ma dla nas i iść tą drogą. I realizować to zadanie, jakie Bóg ma dla każdego z nas. Ten charyzmat, o którym Michał mówił, że on jest, tylko trzeba go rozpalić. To nie będzie wtedy żadne obciążenie, to nie będzie żaden legalizm. Nikt nie powie, że po co my żeśmy to zapisali. W ogóle wtedy, jak każdy będzie miał swoje obdarowanie, odbierze, to powie, to nie ma sensu tego zapisywać, to naturalna sprawa jest. Kolejny punkt to ewangelizacja. Nie wiem, czy tutaj powinienem cokolwiek w ogóle mówić. Kościół, który nie głosi Ewangelii, czy słowem, czy czynem, czy jeśli nasze życie nie głosi Chrystusa, no to myślę, że czas na refleksję i zastanowienie się, czy na pewno żyjemy w tej wolności, do której Bóg nas powołał, czy w jakiejś swojej wolności. I ostatnie, relacja z Duchem Świętym. Jeśli będziemy mieć relację z Duchem Świętym, to wszystko będzie na swoim miejscu tak naprawdę. I służba, i ofiarność, i Boże prowadzenie, i będziemy zachęcani do różnych rzeczy, i będą cuda, i będą znaki, i objawienia różne, także relacja z Duchem Świętym. Więc przymierze, które Bóg zawiera z ludźmi, niesie samo błogosławieństwo, nie tylko, ale niesie błogosławieństwo, jeśli jesteśmy posłuszni. Przymierze, które my zawarliśmy tutaj między sobą, ono nie prowadzi do niczego innego, jak tylko do błogosławieństwa, które chce Bóg na nas wylewać. Takim krótkim przypomnieniem chciałem was zachęcić do tego, żebyśmy szukali tych wszystkich rzeczy, żebyśmy zastanawiali się właśnie nad tymi elementami, które wyczytałem. Jeszcze w naszej deklaracji przynależności do Kościoła jest tak, że deklaruję, że chcę. Tutaj, jeśli ktoś nie chce, no to ja rozumiem, to w porządku, prawda? To nie o to chodzi, żeby ktoś był przymuszany. Nigdzie jako Kościół nie zajdziemy. Pamiętacie, naród wybrany też chciał króla. Też to chce nie musi być dobre. To chce nie musi być takie Boże. I myślę, że w tym przymierzu, tym naszym tutaj ludzkim, udało nam się zebrać dobre rzeczy, które mogą być błogosławieństwem dla nas wszystkich, dla każdego z osobna, ale też dla Kościoła, który Bóg tutaj powołał do życia, abyśmy mogli jeszcze więcej działać, jeszcze więcej wszystkiego, żeby było więcej i żeby to było lepsze. Także chciałem, żeby to była taka zachęta dla was. Już kończę, nie przedłużam, wszyscy wiedzą, że lubię mówić, ale naprawdę ja czuję takie błogosławieństwo, że mogę tutaj być z wami, że mogę być w tej wspólnocie, że mogę czuć zachętę z waszych słów, z tego, co usłyszę, z tego, co mi powiecie osobiście, z tego, jak żyjecie, z tego, co robicie. To jest niesamowite. Mógłbym teraz wyliczać po kolei osoby i to naprawdę dotknęło mnie w ostatnim czasie. To jest niesamowite błogosławieństwo. Nie wszystko to widać, nie wszystko to wszyscy widzimy, co gdzieś tam się z tyłu dzieje i jak nasze życia wyglądają, bo nie znamy się tak bardzo dobrze, a to byłoby świetne, gdybyśmy się znali, bo byłoby jeszcze większą zachętą. Także chcę wam podziękować, że mogę tu być i że mogę czuć się przez was zachęcony. Amen.